Rzecznik ministra sprawiedliwości, szef gabinetu politycznego ministra Zbigniewa Ziobro, pan Jan Kantak jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie rzeczniku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie rzeczniku, zaczniemy podobnie jak w poprzedniej rozmowie. Najpierw od tych spraw ogólnopolskich, później przejdziemy do samorządowych, bo równocześnie pan kandyduje w wyborach do Rady Miasta Gdańska.
Zgadza się. Ostatnie godziny rozmów z mieszkańcami Zaspy i Przymorza.
Czyli jeszcze trwają tak, spotkania, tak?
Oczywiście.
Panie rzeczniku, to najpierw może o tym wniosku, który pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego i który spotkał się z ogromną krytyką środowisk sędziowskich, a także totalnej opozycji, no, co nie było trudne do przewidzenia. I pojawia się takie hasło Polexit. Próbuje się przykleić Zbigniewa Ziobro, Zjednoczoną Prawicę, rząd Mateusza Morawieckiego do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Taka narracja jest w tej chwili nagłaśniana. Jak pan skomentuje tego typu reakcję?
To jest zorganizowana akcja przedwyborcza, której bierze udział część nieprzychylnych mediów, cała opozycja, no i też środowiska sędziowskie, które oczywiście nie całe, to trzeba mieć w pamięci. To jest część środowisk, która po reformie utraciła te możliwości kreowania rzeczywistości w ramach trzeciej władzy, władzy sądowniczej, która do tej pory była zupełnie pozostawiona poza kontrolą jakichkolwiek władz innych. A wiemy doskonale, że trójpodział władzy nie polega na tym, że te władze same o sobie decydują i same decydują, w jakim to ma kierunku zmierzać, tylko te władze się powinny przenikać, a przede wszystkim na te władze powinien mieć wpływ naród, w tym przypadku polski naród. Od tego jest demokratyczne państwo prawa. Jeśli chodzi o te głosy, które się pojawiają, oczywiście to ten wniosek nie kieruje Polski do polexitu, w ogóle w tym kierunku nawet nie zmierza. To jest wykorzystanie uprawnienia wynikającego z konstytucji. Środowiska opozycyjne tak często przywołują konstytucja, a w sytuacji, w której prokurator generalny wykorzystuje narzędzie wynikające z konstytucji i chce, aby Trybunał Konstytucyjny, który jest do tego powołany, stwierdził prymat konstytucji nad innym prawem. Ale tutaj też pojawia się bardzo często taka olbrzymia manipulacja, która sugeruje, że minister, prokurator generalny w swoim wniosku chce, aby Trybunał Konstytucyjny zakwestionował traktaty unijne lub chciałby zakwestionować zadawanie pytań prejudycjalnych. To jest zupełna nieprawda, to jest bezczelne kłamstwo, które nadawałoby się w mojej ocenie nawet na procesy wyborcze, bo jesteśmy w trakcie kampanii. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, prokurator generalny prosi Trybunał Konstytucyjny, aby ten stwierdził, czy zadawanie pytań dotyczących wymiaru sprawiedliwości i polskiego sądownictwa i przy okazji tych pytań, które są zadawane przez sądy, trzeba pamiętać, że one blokują postępowania przed tymi sądami. Mamy przypadek Warszawskiego Sądu Okręgowego, który zadając pytanie zawiesił postępowanie dotyczące członków zorganizowanej grupy przestępczej, która jest oskarżana o porywanie ofiar, o więzienie ludzi, o tortury w celu wymuszenia okupu. Czyli mamy tego typu sytuacje i prokurator generalny, widząc jak część, wąska, mała część, ale jednak głośna, próbuje tę stosować obstrukcję, to od tego jest prokurator generalny, aby złożyć wniosek do Trybunału, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, by ten ocenił, czy takie działanie jest zgodne z konstytucją. Czyli nie mówimy tu o tym, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym przypadku artykułu 267, tylko mówimy o sytuacji, w której prokurator generalny chce, aby Trybunał stwierdził, czy rozumienie tego przepisu w celu zadawania pytań dotyczących jakby sfery nie dotyczącej Unii Europejskiej, bo w traktatach nie ma ani słowa o tym, jak sądownictwo w państwach członkowskich powinno być sformułowane, w jakim kształcie ono powinno wyglądać. I trzeba przypomnieć, że Niemcy, państwo niemieckie również zadawało takie pytania do swojego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzał wielokrotnie nadrzędność konstytucji niemieckiej nad traktatami unijnymi, a tym, tak jak wspomniałem, w tym przypadku nawet nie próbujemy podważać traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. My chcemy tylko, aby Trybunał stwierdził, czy takie działanie polskich sądów na podstawie, którą oni sobie roszczą, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodne z polską konstytucją, najważniejszym aktem prawnym w Polsce.
Czyli nie ma żadnej mowy o polexicie. To jest teza stawiana ze względu na wybory po to, żeby wprowadzić zamęt, pana zdaniem.
Zamęt i chaos, oczywiście. I to nie ma żadnych podstaw nie ma, aby takie sformułowania kreować.
A czy ta histeria niektórych, jak pan wspomina, środowisk, stowarzyszeń sędziowskich, jak Justicja i Temis, które przekonują, tak można wyczytać, że rząd Zjednoczonej Prawicy rozpoczął proces polexitu, no bo czytamy na przykład w uchwale: my, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczamy, że pozostaniemy sędziami unijnymi do momentu oficjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ostatnie działania ministra sprawiedliwości, zarazem szefa jednej z partii politycznych, prowadzą do nieuznawania polskich wyroków w Europie, a w konsekwencji rozpoczęcia ścieżki polexitu. Czy ta histeria, ona też jest wyborcza? Ona ma też swój cel, pana zdaniem?
Trzeba pamiętać, że te stowarzyszenia, szczególnie Stowarzyszenie Justicji, od początku wyprowadzanych reform przez Zjednoczoną Prawicę nie jest obojętne. I to nie jest obojętne w sposób czynny. Nawet wydalając swoich członków w momencie, w których oni jakby nawet nie w sposób czynny uczestniczyli w tych przeprowadzonych reformach. Wystarczyło, że sędziowie, którzy należeli do tego stowarzyszenia, nie okazywali sprzeciwu. I to był powód, dla którego część z nich była usuwana z tego stowarzyszenia. Więc trzeba mieć na względzie to, że te stowarzyszenia, no nie, im nie jest, nie jest obojętne. Ale też proszę zauważyć, jaki jest ich stosunek do konstytucji i do przepisów prawa. Prokurator generalny korzysta z uprawnienia konstytucyjnego, kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który jest w Konstytucji, na którą oni się bez przerwy powołują i wykrzykują słowo konstytucja, konstytucja, a nagle korzystanie z uprawnień, które wynikają z polskiej konstytucji, z polskiego prawa, staje się według nich jakimś próbą zamachu, próbą wyłączenia Polski ze wspólnoty europejskiej. No to jest śmiechu warte i trzeba mieć tego świadomość. Bardzo dobrze, że możemy o tym porozmawiać w sposób spokojny, można takie rzeczy sobie tłumaczyć.
Panie rzeczniku, startuje pan, jak powiedzieliśmy, w najbliższych wyborach samorządowych do Rady Miasta Gdańska. Rozumiem, że Gdańsk dzieli się na poszczególne okręgi także, tak?
Tak, tak. No mój okręg przypadł mi w zaszczycie Zaspa i Przymorze. To są wspaniałe dzielnice, też nadmorskie. Mnóstwo ludzi tutaj mieszka, prowadzi swoje życie. W większej części to są seniorzy, których bardzo bym chciał wspomóc, bo niestety władze miejskie o takich priorytetach często zapominają. Ma pewnie to też związek z tym, że no, według sondaży nie mają tam największego poparcia, stąd też swoje działania kierują do ludzi no, z innych, że tak powiem, wiekowych obszarów. Także mój program jest skonstruowany przede wszystkim, żeby pomagać tym ludziom, którzy zostali zapomnieni przez obecne władze, no ale też oczywiście nie tylko, również kwestia bardzo paląca, czyli próby wprowadzenia ideologii gender do polskich, do gdańskich szkół. Tutaj władze miasta w czerwcu przyjęły taką uchwałę, żeby wprowadzić model niby równego traktowania. Doskonale wiemy, co to zakłada i co to próbuje wprowadzić do niestety głów nastolatków, młodych ludzi, edukacja seksualna i tego typu sprawy. Także jako radny chciałbym tutaj zadeklarować, że będzie moje stanowcze nie i stanowczy opór. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy stawiać wobec takich prób przemycania no, ideologii, które nie są nam bliskie, które nie powinny mieć miejsca, tym bardziej w szkołach.
Panie rzeczniku, tak mówi pan, Zaspa Przymorze. Na Przymorzu mieliśmy okazję być ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z jedną ze sztuk teatralnych wystawianych przez nasz teatralny zespół z uczelniany, więc Przymorze troszeczkę pieszo i samochodowo mierzyliśmy i spotkaliśmy się również z mieszkańcami tej dzielnicy. Pan ma jeszcze dzisiaj jakieś spotkania?
No przede wszystkim spotkania na ulicach tych dzielnic, rozmowa z ludźmi. Niesamowite wrażenie sprawia, kiedy spotykam osoby już po raz drugi czy po raz trzeci i one odczuwają, że jestem blisko ich problemów i chcę rozmawiać, jestem na to otwarty. Praca w Ministerstwie Sprawiedliwości też mnie nauczyła tego, że rozmowa z ludźmi, wysłuchiwanie i przede wszystkim pomaganie, bo wysłuchanie to nie jest nie tylko. Trzeba zapoznać się z tematem i spróbować na tyle, ile to możliwe, pomóc. Więc działamy oczywiście. Dzisiaj jeszcze o 15.30 jest z panem wojewodą i z kandydatem na prezydenta Kacprem Płażyńskim złożenie wieńców pod pomnikiem księdza Bronisława Komorskiego, bo dzisiaj też przecież mamy wielkie święto kapłanów, niezłomnych kapłanów. O tym też pamiętamy i próbujemy kultywować i upamiętniać też wybitne postacie, obejmując ich w swojej pamięci. Szczególnie, że jesteśmy w specjalnym okresie no, zdecydowanej walki z Kościołem, co widzimy na każdym etapie, że tak powiem. Ale pani minister Beata Kempa mówi jasno i wyraźnie, ja się z tym 100% zgadzam, że nie atakuje się słabych, atakuje się mocnych. No i widać, Kościół jest tym problemem dla lewicowych ideologii, które chcieliby zwalczyć, ale to im się nie uda, już wielokrotnie próbowali, ale wiadomo, jak dobro zwycięża.
Panie rzeczniku, więc Przymorze, więc Zaspa, to jest ten okręg, z którego startuje pan do Rady Miasta Gdańska i tam można pana, jeżeli ktoś zechce udzielić wsparcia, odnaleźć.
Może mnie odnaleźć i dzisiaj będzie mnie można odnaleźć przez następne lata, bo nie tylko to no jest uzależnione od tego, czy zostanę radnym, czy nie. Ja pochodzę z Gdańska, jestem gdańszczaninem od urodzenia, także jestem tutaj i będę tu bywał, bo no niestety, no wstety, Gdańsk to jest moja miłość.
Niestety Gdańsk miłość, chociaż trzeba no, do tej miłości jeszcze wyjść, prawda? No bo mówi pan, że w Gdańsku nie wszystko gra, dlatego pan startuje.
No zdecydowanie. Tu kolejny przykład. Pamiętamy kwestię deklaracji prezydenta Adamowicza dotyczących przyjmowania uchodźców. To też bardzo palący temat, którym gdańszczanie żyją. Prezydent Adamowicz i część prezydentów większych miast w Polsce podpisali deklarację przyjmowania uchodźców do samorządów. Trzeba pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość jest temu przeciwne, ale warto też przypomnieć, że prezydent Adamowicz uważał, że nieprzyjmowanie uchodźców nie współgra z ideą chrześcijaństwa. A trzeba przypomnieć i to też minister Kempa na moje zaproszenie brał udział w spotkaniu w Gdańsku, że właśnie można pomagać znacznie skuteczniej, ale tam na miejscu. Dzięki działaniom minister do spraw pomocy humanitarnej ta pomoc 7-krotnie zwiększyła się od czasów rząd Platformy Obywatelskiej. Więc no tu kolejny przykład, kiedy próbuje się kampanijnie i upolityczniać tematy, które nie powinny być upolityczniane. Pomoc humanitarna, pomoc wszelkich działań wojennych jest bardzo ważnym tematem, który trzeba podejmować i podejmować na miejscu działań zbrojnych.
Bardzo dziękuję. Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, szef gabinetu politycznego ministra Zbigniewa Ziobry i kandydat Rady Miasta Gdańska Przymorze Zaspa, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.